Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. W połowie sierpnia amerykański prezydent Joe Biden podpisał Inflation Reduction Act, regulację, która ma i będzie miała duże znaczenie nie tylko dla samych Stanów Zjednoczonych, ale także dla Europy i reszty świata. Niektórzy twierdzą nawet, że Inflation Reduction Act może skutkować globalnym wzrostem nastrojów protekcjonistycznych. Tej regulacji oraz europejskiej odpowiedzi na amerykańskie przepisy poświęcimy dzisiejszy odcinek podcastu Polityki Insight. Gośćmi audycji są Magdalena Cedro, analityczka do spraw europejskich w Polityce Insight oraz Marek Wąsiński, kierownik Zespołu Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, choć formalnie na urlopie rodzicielskim. Zanim przejdziemy do sedna, to w Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj, że prezydent, który podpisuje ustawę, wręcza to pióro czy długopis, nie przypatrzyłem się, którejś z osób, które są obecne w trakcie ceremonii. W tym przypadku Joe Biden podarował je swojemu imiennikowi, Joe Manchinowi. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to jest ważna postać dla tej regulacji Inflation Reduction Act?
Joe Manchin to jest senator, który już od lat zasłynął balansowaniem na krawędzi pomiędzy demokratami a republikanami. Dzieje się tak dlatego, że pochodzi ze stanu zachodniej Virginii, w której rzeczywiście jego wyborcy są dosyć konserwatywni, ale jednocześnie od lat zaskarbia sobie ich poparcie i w ramach agendy prezydenta Bidena Build Back Better, o którą się starał już od początku swojej administracji od 2021 roku, Manchin próbował trochę zmniejszyć wydatki budżetu administracji prezydenta i obawiał się właśnie o to, jak jego wyborcy będą reagować w jego okręgu. Też ze względu na ten pakiet przede wszystkim, który się znalazł w IRA, czyli subsydiowania zielonej gospodarki i tych regulacji. Z tego względu Build Back Better w końcu nie ujrzał światła dziennego i prezydent Biden go nie podpisał, tylko podpisał IRA, kompromisowe rozwiązanie, które no można powiedzieć, że trochę nawet zaskoczyło wszystkich, że udało się dokończyć negocjacje w sierpniu zeszłego roku.
Co takiego w takim razie jest w tym dokumencie, skoro jest on tak ważny dla samych Stanów Zjednoczonych i pewnie jak za chwilę usłyszymy też dla Europy?
Można odpowiedzieć na to pytanie pytaniem, czego w tym nie ma w zasadzie, ponieważ rzeczywiście Amerykanie spróbowali wiele pieczeni na jednym ogniu upiec IRA. Po pierwsze, można powiedzieć, że składa się z trzech członów. Jest tam ten człon energetyczno-klimatyczny, o którym pewnie będziemy przede wszystkim mówić, ale też warto powiedzieć, że jest też człon związany ze zdrowiem i z reformą, w jaki sposób administracja subsydiuje lekarstwa, więc można powiedzieć, że próba zmniejszenia kosztów zakupu lekarstw, możliwość negocjacji tych cen z wytwórcami, a także zmiany podatkowe. To jest jedna ważna rzecz. Druga to jest to, że jak w zasadzie cokolwiek, co w tej chwili wychodzi z Waszyngtonu, jest to związane z przeciwstawianiem się wzrostowi Chin. To jest temat, który musimy wiedzieć, że tak na dobrą sprawę jest jedyny, który niezaprzeczalnie łączy zarówno demokratów, jak i republikanów, jeśli chodzi o to, jakie chcą działania podejmować. I z tego względu tam znajdują się zapisy, które budzą kontrowersje, ponieważ są w swojej naturze protekcjonistyczne, a nawet więcej doprowadzają do łamania przepisów Światowej Organizacji Handlu, co jest dla niektórych rzeczywiście uderzające. Ale po trzecie jest to, co jest ważne dla demokratów i tak na dobrą sprawę możemy mówić o pierwszym etapie w historii, kiedy Kongres zgodził się na tak dużą ustawę związaną z ochroną środowiska i klimatu i IRA ma zredukować emisję w USA z około 24-35% do 2030 roku do 31-44%. Czyli w zależności od tego, jak się uda wprowadzić w życie tę ustawę, rzeczywiście co najmniej od 6-9% punktów procentowych redukcji więcej można się spodziewać dzięki zapisom tej ustawy. Co więcej, w tej ustawie mamy też to, o czym wspominałem, jeśli chodzi o Chiny, no to jest też podpunkt tego związany z tym, żeby sprowadzać miejsca pracy do Stanów Zjednoczonych. I to nie dotyczy już tylko Chin, ale rzeczywiście dotyczy też rywalizacji na konkurencyjność gospodarki, także także z innymi państwami, w tym z Unią Europejską. I po prostu są zapisy dotyczące tego, że samochody mają być składane w Stanach Zjednoczonych, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach ulgi podatkowej. Tak samo jeśli chodzi o kwestię baterii, czyli mamy tutaj kolejny krok w realizacji tej wizji Amerykanów sprowadzania kluczowych strategicznych sektorów gospodarki, czyli baterii, półprzewodników, czyli mikrochipów do Stanów Zjednoczonych, by to chronić, a także jeśli chodzi o sektor farmaceutyczny, to jest ta druga noga IRA. Więc mamy tutaj do czynienia z realizacjami tych kilku celów, a sama nazwa Inflation Reduction Act tak na dobrą sprawę jest tym najmniej istotna, a nawet wedle badań niekoniecznie musi się przyczynić do zmniejszenia inflacji w Stanach Zjednoczonych ta ustawa. Wedle badań o 0,1% można się spodziewać, że inflacja ulegnie zmniejszeniu dzięki wprowadzeniu tej ustawy w życie, ale nazywa się tak dlatego, że ma być korzystna dla budżetu Stanów Zjednoczonych. Wpływy z oszczędności płynących z zakupów przede wszystkim właśnie lekarstw mają doprowadzić do tego, że IRA będzie neutralne dla budżetu.
A dlaczego kompromis w sprawie tej regulacji można było nazwać jakimś rodzajem niespodzianki? To znaczy, co jest najbardziej kontrowersyjnego w tych rozwiązaniach?
Z tej perspektywy międzynarodowej, najbardziej kontrowersyjne są zapisy związane z promocją zielonych technologii. W przeciwieństwie do Unii Europejskiej, która reguluje przede wszystkim produkcję przemysłową i która ustanawia, o ile mamy zmniejszać emisję, to się nie udało w Stanach Zjednoczonych. Polityka administracji Baracka Obamy została całkowicie odwrócona za czasów prezydentury Donalda Trumpa i stąd wydaje mi się, że możemy mówić o tym, dlaczego IRA jest tak też rewolucyjne, że tym razem się udało, ale poprzez całkowicie inny sposób. Tak? Czyli nie nakłada się wymogów na firmy, jak mają redukować emisję, tylko wprowadza się różne dotacje dla firm i też dla konsumentów. Dotacje, subsydia, ulgi podatkowe, które mają zachęcać do właśnie transformacji niskoemisyjnych w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia z dopłatami zarówno do wspomnianych już samochodów elektrycznych, ale także do redukcji emisji w ramach gospodarstw domowych. Instalacja pomp ciepła będzie dofinansowana do $2000 na gospodarstwo domowe. Także będą dopłaty do wykorzystywania energii jądrowej. Są również dopłaty nie tylko do samochodów, ale także do produkcji baterii. No i to jest ten najbardziej kontrowersyjny i jednocześnie być może można powiedzieć, że najważniejszy człon, to znaczy w jaki sposób Stany Zjednoczone wyobrażają sobie redukcję uzależnienia od importu przede wszystkim z Chin, wprowadzając zapisy do tej ustawy, które wprowadzają progi, tutaj chodzi na przykład o baterie, ile musi być wyprodukowane tej baterii w Stanach Zjednoczonych, ile też surowców musi pochodzić ze Stanów Zjednoczonych lub z państw, które podpisały umowę o wolnym handlu, żeby uzyskać prawo do ubiegania się o ulgę podatkową czy subsydia. I od 2024 roku dopłaty do samochodów będą miały miejsce, jeśli połowa wartości baterii będzie wyprodukowana właśnie w Stanach Zjednoczonych lub tych państwach, które zawarły umowę o wolnym handlu. A do 2029 roku ten wymóg będzie już wynosić 100%, czyli jest to progowo będzie się ten wymóg zwiększać w ciągu lat. Jest to przede wszystkim wymierzone w Chiny, ponieważ surowce krytyczne sprowadzone z Chin i także innych państw jak Iran czy Korea Północna nie mogą mieć miejsca, żeby ubiegać się o to dofinansowanie, ale ten zapis uderza też między innymi w Unię Europejską, która umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi nie ma i to wzbudza największe kontrowersje w tej chwili.
Ponad $700 miliardów cały ten pakiet jest wart, blisko $400 miliardów na wydatki związane z energetyką, z ograniczeniem emisji, $30 miliardów na energetykę jądrową, $13 miliardów na zachęty do zakupu elektrycznych samochodów, $14 miliardów na poprawę efektywności energetycznej, $20 miliardów na rolnictwo przyjazne klimatowi. Tam był też wątek podatkowy, o którym mówiliśmy na samym początku. Jest na przykład opodatkowany skup akcji własnych stawką taką 1%. To też jest ciekawe zjawisko, bo firmy mogą płacić dywidendę i dzielić się zyskiem w ten sposób i wtedy się płaci podatek od tego, albo mogą skupować swoje akcje, wtedy te akcje drożeją, ale nie ma tego efektu podatkowego i to też jest jakiś sposób na to, żeby z tym walczyć. Czyli jest to dość duża faktycznie taka regulacja, która skupia w sobie wiele wątków i pytanie, jak na to zareagowali inni globalni aktorzy. Magdaleno, ty śledzisz to, co się dzieje w Brukseli i jak wyglądają prace Komisji Europejskiej. Odpowiedź komisji, zdaje się, poznaliśmy po 3-4 miesiącach na Inflation Reduction Act. I jaka ta odpowiedź była?
1 lutego Komisja Europejska zaprezentowała plan przemysłowy Zielonego Ładu. Natomiast już wcześniej podczas forum w Davos przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zresztą dzisiaj spotka się z Joe Bidenem w Waszyngtonie i będzie rozmawiać na temat IRA, zapowiedziała, jak mniej więcej ta odpowiedź ma wyglądać.
We Europeans have a plan. A Green Deal Industrial Plan. Our plan to make Europe the home of clean tech and industrial innovation on the road to net zero.
I wówczas wskazała, że wspólne wysiłki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dają 1 bilion dolarów na transformację energetyczną. Ona uniknęła konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, wskazując, że największym konkurentem dla Unii są Chiny, które dotują nie tylko swój zielony przemysł, ale w ogóle firmy od lat. Natomiast nie da się nie zauważyć, że ten cały plan przemysłowy jest przygotowany pod IRA, pod to, jak wspomóc firmy europejskie i uchronić inwestycje od odpływu z Europy. Bloomberg opisał wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej, która wylicza, że od zapowiedzi IRA inwestycje o wartości 25 miliardów euro mogły odpłynąć do Stanów Zjednoczonych. To są takie firmy jak Tesla czy Volkswagen, które właśnie w związku z tym aktem traktują priorytetowo Stany Zjednoczone. Pytanie oczywiście, czy na przykład takiego koncernu jak Volkswagen nie zniechęciły do inwestowania na przykład w Niemczech bardzo wysokie ceny energii związane z wojną w Ukrainie. Nie możemy mówić o tym, że to jest bezpośredni skutek IRA, natomiast rzeczywiście w Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim w wielu europejskich stolicach, w Paryżu, ale przede wszystkim w Berlinie, trwa namysł, jak odpowiedzieć na IRA. I odpowiedź jest wielowektorowa. Komisja Europejska rzeczywiście szuka na bardzo wielu polach możliwych rozwiązań. W pierwszej kolejności Komisja Europejska proponuje umożliwić krajom członkowskim dotowanie zielonych technologii. I to jest rozwiązanie bardzo kontrowersyjne, ponieważ ono może zaburzyć funkcjonowanie wspólnego rynku, czegoś, czego w Stanach Zjednoczonych nie ma. No i na ten dylemat dotyczący tego, czy jeżeli rzeczywiście poluzujemy zasady pomocy publicznej, czy to nie doprowadzi do tego, że niemieckie firmy dostaną bardzo dużo, a na przykład włoskie, ze względu na duże zadłużenie włoskiego rządu, dostaną niewiele. Także powstaje pytanie o to, co na przykład takie gospodarki i wciąż rozwijające się jak Polska, jak one mogą odpowiedzieć na przykład niemieckie dotacje dla zielonego przemysłu. Więc Komisja Europejska tutaj zamarkowała możliwość ustanowienia funduszu suwerennościowego, który by wyrównywał tę konkurencyjność na poziomie unijnym. No i trzecim takim filarem tej europejskiej odpowiedzi jest to, co Komisja Europejska zaprezentuje w przyszłym tygodniu. Się nazywa Net Zero Industry Act i tam Komisja Europejska, co wiemy już z przecieków, ma ustanowić taki cel, by w 2030 roku, czyli do końca tej dekady, 40% Unii na zielone technologie było pokrywane przez firmy europejskie, przez produkcję europejską. No a mamy tutaj oczywiście na myśli baterie, wiatraki, pompy ciepła, technologie niedostatecznie dzisiaj wciąż rozwinięte dotyczące magazynowania energii, ale też wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Jak to zrobić? Mają być maksymalnie uproszczone procedury wydawania pozwoleń tego typu zielone inwestycje, co dzisiaj jest bardzo dużym mankamentem. Te procedury też się różnią w krajach europejskich, więc przede wszystkim walka z biurokracją. Jak odpowiedzieć na to, co jest największym wyzwaniem, o czym mówił już Marek, IRA, czyli dotowanie przez Stany Zjednoczone firm, które przynoszą produkcję, czy produkują w Stanach Zjednoczonych. No tu Komisja Europejska wskazuje na rozwiązanie poprzez właśnie dotacje, poprzez subsydia. Kraje członkowskie, rządy europejskie będą mogły wyrównywać dotacje do takiego samego poziomu, jak są proponowane w krajach trzecich, czyli oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale też w Chinach. Oczywiście to jest miecz obosieczny, ponieważ z drugiej strony powstanie taki wyścig na dotacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
Czy wzorem jakichś poprzednich regulacji unijnych będzie to pakiet iluś rozporządzeń i dyrektyw, czy to będzie jakiś taki jeden spójny program, tak jak w przypadku IRA właśnie?
IRA nie jest też aż takie spójne, ponieważ ona dotyka bardzo wielu sektorów na bardzo różnych poziomach, ale rzeczywiście to jest pakiet, który jest obliczony na długie opracowywanie, ponieważ na przykład jeden z takich kluczowych filarów, który w ogóle nie wiadomo, czy powstanie, bo są co do tego bardzo duże wątpliwości, czyli ten fundusz suwerennościowy, no szczegóły tego, jak on ma wyglądać, poznamy dopiero w połowie roku, kiedy Komisja Europejska wyjdzie z taką oceną śródokresową dotyczącą unijnego budżetu. Czym ma być ten fundusz suwerennościowy, dzisiaj nie za bardzo wiadomo. Sama Komisja Europejska jest podzielona, czy miałby to być coś na kształt funduszu odbudowy, czyli słynnego KPO, z którego Polska nadal nie otrzymuje pieniędzy, czy miałby to być na przykład coś na kształt funduszu majątkowego bez kopert narodowych, to Komisja Europejska zarządzałaby kapitałem, dofinansowując firmy inwestujące w zielone technologie, więc tak naprawdę to dopiero zobaczymy. Natomiast trwają już konsultacje w sprawie właśnie pomocy publicznej. No a w przyszłym tygodniu będzie ten akt dotyczący przemysłu zeroemisyjnego, który właśnie wyznacza ten cel na 2030 rok, więc będzie to konglomerat bardzo różnych rozwiązań, z którymi prace będą trwały na pewno w najbliższym roku.
Już trochę o tym mówiłaś i trochę to zarysowałaś, ale jak to często to bywa w Unii Europejskiej, te regulacje nie są dla wszystkich jednakowo dobre albo nie mają jednakowego skutku wobec wszystkich krajów. Czy tutaj też mamy jakiś podział na grupy państw, które chcą jakichś takich rozwiązań, które idą bardziej do przodu i takich, które są bardziej zachowawcze?
Marek mówił o podziałach w administracji Joe Bidena, natomiast u nas tych administracji jest bardzo wiele i oczywiście podział zdań, układ sił wokół tych działań, wokół tej odpowiedzi na amerykański protekcjonizm jest bardzo dużo. Ale przede wszystkim możemy wskazać na Niemcy, które chcą na pewno złagodzenia zasad pomocy publicznej, ponieważ mają tę przestrzeń fiskalną i mogą sobie pozwolić na dotowanie swojego przemysłu, co zresztą już robią, ponieważ Komisja Europejska w związku z pandemią, a później w związku z wysokimi cenami energii po rosyjskiej napaści na Ukrainę, poluzowała te zasady pomocy publicznej. I stąd wiemy, że Niemcy, korzystając z tej liberalizacji wspólnych zasad, przyznały 356 miliardów euro pomocy, co stanowiło ponad połowę w ogóle przyznanej pomocy publicznej przez wszystkie kraje członkowskie. Więc Niemcom bardzo zależy na tym, żeby pomoc publiczna została złagodzona. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny fundusz suwerennościowy, jeszcze nie daj Boże oparty na wspólnym długu, emisji wspólnych obligacji, no to jest coś, co nawet sam rząd w Berlinie będzie zapewne dzieliło. Jest tam partia liberałów FDP, która teraz sprzeciwia się wycofaniu aut z silnikami spalinowymi po 2035 roku, ale ona jako reprezentantka niemieckiego biznesu nie chce się też zgodzić na kolejny wspólny dług, kolejne wspólne zobowiązania wszystkich krajów członkowskich. Są takie kraje jak Polska i Włochy, które do tych pomysłów w ogóle podchodzą bardzo ostrożnie, chociaż to one zapewne byłyby głównymi beneficjentami funduszu suwerennościowego, to na razie nie określają się, czy są za, czy przeciw. Bardziej skupiają się właśnie na pomocy publicznej, w której widzą bardzo duże zagrożenie dla swoich przemysłów. Są też takie kraje właśnie jak Holandia, która chce chronić wspólny rynek i także sprzeciwia się zwiększaniu wspólnych zobowiązań. No i jest też Francja, prezydenta Emmanuela Macrona, który jest zwolennikiem działań na poziomie unijnym, dlatego popiera zarówno pomoc publiczną, ale przede wszystkim fundusz suwerennościowy, ponieważ to jest kolejne takie wspólne działanie, które popycha integrację krajów członkowskich do przodu.
Okej, to po tym, co opowiedzieliście, nasuwają się właściwie 3 lub 4 takie pytania, bo do tej pory trochę odpytywałem was osobno, ale teraz może połączymy te wszystkie głosy. Po pierwsze, czy faktycznie te regulacje są wymierzone bardziej w Chiny, czy jednak bardziej w siebie, to znaczy unijna w amerykańską, czy amerykańska w unijną? Oczywiście to się pewnie też nie wyklucza. Jakie to może mieć skutki dla globalnego handlu, globalnych łańcuchów dostaw? Czy to, z czym mamy do czynienia, nie pociągnie za chwilę za sobą kolejnych regulacji podobnych w innych jurysdykcjach prawnych? Nie wiem, w Chinach już tak pewnie jest od dawien dawna. No ale jest ileś tam takich dużych globalnych rynków ważnych dla amerykańskiej i europejskiej gospodarki. Jakie skutki dla środowiska naturalnego i dla klimatu, bo chyba tak naprawdę przecież z tego powodu, werbalnie przynajmniej, te regulacje zostały przygotowane. No i na koniec wydaje mi się, że chociaż jedno, dwa zdanie warto, żebyśmy wspomnieli o tym, jakie to może mieć skutki dla nas tutaj, może niekoniecznie w Warszawie, ale gdzieś tam w Polsce. Czy w ogóle już wiemy, co to może dla nas oznaczyć, chociaż nie znamy ostatecznego kształtu tych rozwiązań, to może zacznijmy najpierw od tego początkowego pytania. Czy waszym zdaniem te regulacje są w siebie bardziej wymierzone? Czy świat euroatlantycki, czyli Unia Europejska z jednej strony, Waszyngton z drugiej, widzą bardziej to wspólne zagrożenie w Pekinie?
Wydaje mi się, że możemy zacząć od tego, że za Baracka Obamy Unia Europejska i Stany Zjednoczone próbowały negocjować wspólną umowę o wolnym handlu, transatlantyckie partnerstwo na rzecz handlu i inwestycji. ta umowa się nie powiodła, ponieważ w skrócie, ale generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z dwiema różnymi filozofiami tego, jak funkcjonuje rynek, jak chronimy konsumentów i jak też wspieramy przemysł. I wydaje mi się, że to jest też istota tak na dobrą sprawę tego sporu. To znaczy Amerykanie zauważyli, że nie są w stanie skutecznie wymusić tej agendy klimatycznej, wymuszając zmiany odgórnie, tylko że muszą to robić w sposób oddolny, właśnie poprzez zachęty i pozytywną inicjatywę. Wszelkie te próby poprzednie upadały. I tak samo, gdyby teraz nawet Kongres uchwalił coś, co by narzucało redukcję emisji na przemysł, kolejna administracja republikańska prawdopodobnie by to odwróciła. Nie mówiąc o tym, że poszłaby taka ustawa do Sądu Najwyższego i tam też mogłaby być zawetowana przez większość republikańską w Sądzie Najwyższym. Czy może powiedzieć, kierująca się większość ku republikanom w Sądzie Najwyższym. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Kanada i Meksyk wywalczyły w ramach tej ustawy wyłom, że samochody mogą być konstruowane, produkowane w Północnej Ameryce. Nie tylko muszą być w Stanach Zjednoczonych. Czyli rzeczywiście tutaj Amerykanie zobaczyli tę fragmentaryzację postępującą świata i że nie mogą tej ustawy uchwalić, że muszą być wyprodukowane tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale że jednak trzeba patrzeć na północnoamerykańskie rynek wspólnie. Jeśli chodzi o to, na ile to jest specjalnie wymierzone w Europę, no to rzeczywiście w pewnej mierze jest to trochę wymierzone. Z drugiej strony po prostu mamy taką sytuację, że trudno było inaczej, tak na dobrą sprawę, skonstruować tę ustawę, no bo wymienić w ustawie po prostu kraje, które są przyjacielskie, przyjazne tej agendzie zmniejszania uzależnienia od Chin, też byłoby dziwne, jak szeroka ta lista by była. Więc tym wytrychem są te umowy o wolnym handlu. I Ursula von der Leyen rozmawia, nie znamy wyników tych rozmów, właśnie na temat tego, czy dałoby się jakoś Unię Europejską uznać za partnera z umową o wolnym handlu, czyli spróbować skorzystać, wbić się w ten wytrych, mimo że umowy o wolnym handlu, tak formalnie rzecz biorąc, podpisanej Unia Europejska nie ma. Więc tu zależy dużo też od wprowadzenia w życie tej ustawy, jak ten przewodnik implementacji tych rozwiązań będzie rozpisany. Departament Skarbu przygotuje taki przewodnik w marcu, więc może uda się troszeczkę właśnie zmniejszyć tę antyeuropejskość kontrowersyjną poprzez interpretację przepisów, a niekoniecznie zmiany tych przepisów.
Tym bardziej, że Bruksela nie wydaje się jakoś wrogo nastawiona do amerykańskiej administracji. W tym samym przemówieniu, które już tutaj słyszeliśmy, Ursuli von der Leyen z Davos, było wyraźnie zaznaczone, że jakby tym największym gospodarczym, nie wiem czy to dobrze ujmę, zagrożeniem są Chiny, a nie Stany Zjednoczone.
Rzeczywiście Inflation Reduction Act, on otwiera nie tylko właśnie to pole do rywalizacji na subsydia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią, ale też daje szansę na współpracę pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi vis-a-vis Chin. Chiny są dzisiaj odpowiedzialne za przetwarzanie 90% metali ziem rzadkich. Bez nich transformacja energetyczna się nie uda, albo pozostaniemy głęboko uzależnieni od dostaw tych pierwiastków z Chin. Dlatego właśnie dzisiaj też to będzie na agendzie rozmów pomiędzy Ursulą von der Leyen a Bidenem, a w przyszłym tygodniu także Komisja Europejska i być może element tego, co dzisiaj ogłoszą przywódcy, znajdzie się w kolejnym akcie, akcie w sprawie surowców krytycznych, który 14 marca Komisja Europejska zaprezentuje. No i Stany Zjednoczone są drugim po Chinach największym producentem metali ziem rzadkich, ale no właśnie, ze względu na IRA, Stany Zjednoczone będą również koncentrować się na wydobyciu i pozyskiwaniu jak największej ilości tych pierwiastków. I tu też jest kwestia tego, jak uniknąć konkurencji z Unią Europejską, jak z nią współpracować i jak szukać wspólnie sojuszników na całym świecie. To mogą być, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, to może być też Chile, Australia. I chodzi o to, żeby w tym wyścigu, kto pierwszy dobiegnie do partnerów w Chile czy w Australii, czy także w Afryce, Stany Zjednoczone i Unia nie podkładały sobie nawzajem nogi. Więc rzeczywiście Unia Europejska otrzymała trochę rykoszetem, jeżeli chodzi o IRA, ale głównym przeciwnikiem są Chiny i to dzisiaj także po inwazji Rosji i po tej asertywnej czy neutralnej, mówiąc oględnie, pozycji, jaką zajmują w tym konflikcie Chiny, no, stało się bardzo jasne także w europejskich stolicach, że głównym rywalem na świecie są Chiny, a nie Stany Zjednoczone.
Są dwa, tak na dobrą sprawę, też problemy Unii Europejskiej z IRA. Po pierwsze, prostota rozwiązania. Większość tego wsparcia udzielonego firmom jest poprzez ulgi podatkowe. Unia Europejska po prostu nie może mieć takiego narzędzia. Jej dotacje to są granty, o które trzeba wnioskować. Tutaj będzie w zasadzie prosto to rozpisane w ramach rozliczeń podatkowych danej firmy. I to jest po prostu coś, czego Unia Europejska tak na dobrą sprawę przeskoczyć nie może. I to jest duży problem i dlatego też ewentualnie to poluzowanie pomocy publicznej będzie istotne. Ale druga rzecz to jest zgoda na filozofię, jeśli chodzi właśnie o światową gospodarkę. No i tutaj Stany Zjednoczone przez ostatnie 10 lat sukcesywnie coraz bardziej, można powiedzieć, się zamykały na to, że świat może być otwarty tak, jak dotąd był i one mogą uczestniczyć w ramach globalnych łańcuchów dostaw na obecnych zasadach. Światowa Organizacja Handlu i jeden z najważniejszych członów, czyli sąd arbitrażowy, został całkowicie zablokowany przez Stany Zjednoczone poprzez brak nominacji sędziów. I administracja Bidena utrzymała tutaj decyzję Trumpa. Ta ustawa wprost, rzeczywiście, można powiedzieć, jest przeciwstawna też niedyskryminacji innych partnerów w ramach Światowej Organizacji Handlu w dostępie do rynku. To są subsydia. I Unia Europejska nie jest w stanie się pogodzić z tym, że jej najważniejszy partner na świecie, Stany Zjednoczone, tak diametralnie zmieniły swoje postępowanie i mówią, no można powiedzieć, że tej światowej gospodarce na dotychczasowych zasadach nie. Unia Europejska mówi o tej otwartej autonomii strategicznej. Czyli, że chce coś sprowadzać, ale jednak chce mieć otwartą gospodarkę światową. Wynika to też z tego, że Unia Europejska jest znacznie bardziej zależna od eksportu w swojej gospodarce niż Stany Zjednoczone. I tak na dobrą sprawę leży też problem z tym, że trzeba w jakość tę zwrotnicę dostosować do obecnej sytuacji i rzeczywiście przeciwstawianie się Chinom ze strony Unii Europejskiej jest bardzo mocno podkreślane, jeśli chodzi o słowa, ale jeszcze wciąż jest balansowanie na krawędzi. Jeszcze trochę cały czas Unia Europejska zastanawia się, na ile jest w stanie trochę być takim graczem pośrodku, który jednak buduje dialog z Chinami, a nie całkowicie wprost im się przeciwstawia.
Czy waszym zdaniem te regulacje mogą jakoś zmienić i wpłynąć na geografię produkcji? To znaczy już widzimy gdzieś tę relokację, ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jeszcze przecież rozpoczęty za administracji Donalda Trumpa, a może nawet i jego zaczątki były wcześniej. No widać, że otworzyło się jakieś takie okienko, które zostało jeszcze dopalone, czy jego akceleratorem był koronawirus, z kolei drogie przewozy kontenerowe. To znaczy wszyscy sobie pomyśleli, że te fabryki lepiej jest mieć bliżej niż dalej. To z jednej strony, a z drugiej strony może nie w Chinach, bo być może gdzieś za chwilę Chińczycy będą mogli produkować to samo, co my tam produkujemy. Na ile te czynniki w połączeniu z tymi regulacjami, o których dzisiaj rozmawiamy, mogą skutkować tym, że za kilkanaście lat Stany Zjednoczone, a być może też i Unia Europejska będą jednak nieco bardziej uprzemysłowione niż dziś?
Wydaje mi się, że przede wszystkim mamy do czynienia z wprowadzaniem do siebie produkcji w strategicznych sektorach. No i tutaj Amerykanie wprost mówią, że surowce ziem rzadkich, baterie, samochody, motoryzacja, sektor farmaceutyczny, to są te sektory strategiczne, które będą chciały sprowadzać do siebie. Nie da się odwrócić całkowicie globalizacji i nie będzie to dla nikogo korzystne, przede wszystkim dla konsumentów też, dla których po prostu to będzie oznaczać wyższe ceny. Także firmy, które zainwestowały w Chinach w linie produkcyjne, też nie będą chciały z dnia na dzień z tych Chin wyjść. Więc tak na dobrą sprawę po prostu ten krok daje znać. Zachodzi zmiana. Przygotowujcie się na to. Szczególnie istotna ta zmiana ma być w sektorach strategicznych. Tu chcemy produkcję mieć bardzo blisko siebie, bo to jest dla nas istotne. Tu można dorzucić jeszcze takie wyroby jak stal i aluminium, które też są w IRA wspominane zresztą. Ale to jest ta najważniejsza zmiana. Ale jeśli chodzi o sprowadzanie w ogóle produktów, nie. Tutaj mówimy raczej o dywersyfikacji. Trzeba zmniejszyć uzależnienie od jednego partnera. Chiny są ewidentnie na świeczniku, że trzeba z nich wychodzić. Nasze łańcuchy dostaw mają być bardziej, no tu się mówi, odporne, czyli właśnie zdywersyfikowane. Niekoniecznie muszą być blisko nas, no bo to będzie oznaczać po prostu wyższe ceny, za które ostatecznie będzie płacić konsument. Tak samo konsument będzie płacić za dotowanie przemysłu, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Unii Europejskiej. I to oczywiście też wzbudza kontrowersje. To jest to, jak my sobie odpowiadamy na to, czy chcemy płacić więcej za to, że coś jest produkowane lokalnie, czy jednak chcemy płacić na przykład za t-shirty cały czas tak mało jak dotychczas.
Prezydentura Trumpa okazała się takim momentem przełomowym, bo to wtedy przedstawiły Stany Zjednoczone tą swoją zwrotnicę i zaczął ten decoupling od Chin. I rzeczywiście wówczas już Komisja Europejska podjęła takie działania, wprowadzono bardzo wiele takich instrumentów, które wyposażają, uzbrajają Unię Europejską w narzędzia, które pozwalają na przykład odpowiadać na subsydia przyznawane przez kraje trzecie. Ale stała się też rzecz niebywała. Przemysł zaczął być i to widzimy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, jest odmieniany przez wszystkie przypadki w Brukseli. I rzeczywiście ten przemysł jutro ma być inny. To nie będzie ten brudny przemysł. To będzie przemysł nastawiony na dekarbonizację i na walkę ze zmianami klimatu. Czyli to będzie trochę inny przemysł, ale on ma do Europy powrócić. Komisja Europejska właśnie przygotowuje teraz grunt pod renesans tego przemysłu ciężkiego, ale także wydobywczego. Trzeba też właśnie pamiętać o tym olbrzymim uzależnieniu Unii Europejskiej od Chin, jeżeli chodzi o surowce strategiczne, zwłaszcza metale ziem rzadkich. I komisja robi wszystko, żeby przenieść zwłaszcza ten strategiczny sektor, trochę bardziej go zeuropeizować. I na przykład otwarcie kopalni, co jest trochę nadal ciężkie do wyobrażenia w Europie, gdzie to jednak prawo chroniące środowisko naturalne jest obarczone bardzo wieloma standardami i trudnościami, no, ma być łatwiejsze. Komisja rzeczywiście inwestuje w to, żeby ten przemysł do Europy wrócił.
Przyroda, a przede wszystkim klimat, bo o tym się dość dużo mówi. Kiedy mówi się o transformacji przemysłu, kiedy mówi się też o transformacji energetycznej, ale na ile w waszym odczuciu ta argumentacja jest tylko jakimś takim intelektualnym wytrychem, a na ile za tymi zmianami naprawdę stoi jakaś taka szczera intencja tego, żebyśmy za 20 czy 30 lat mieli naprawdę taką nowoczesną gospodarkę i dużo mniej emisyjną niż obecnie? Jesteście w stanie się pokusić o takie ćwiczenie myślowe?
Tak jak wspominaliśmy, no, jeśli chodzi o Amerykanów, no, to mamy do czynienia z sytuacją, w której nie było innych regulacji, innej trochę możliwości regulowania tych rozwiązań. Więc no, wedle różnych szacunków rzeczywiście ochrona klimatu w postaci redukcji emisji nastąpi dzięki wprowadzeniu w życie tej ustawy. No, tu chodzi na przykład o dekarbonizację transportu, który ma być elektryfikowany, ale też zwiększanie efektywności energetycznej budynków, dotowanie energii niskoemisyjnej w różnych sposób. Więc tam są te rozwiązania, tylko one są właśnie nie odgórnie wyznaczone ścieżka redukcji.
Czy ma to być skutek unowocześnienia gospodarki, a my na to unowocześnienie, mówię my, czyli Amerykanie, dajemy pieniądze?
Tak, tylko oczywiście tutaj, co było pierwsze, jajko czy kura, jest w zasadzie trudnym pytaniem, no bo administracja Bidena oczywiście mówi, że ta redukcja ma się odbywać dzięki amerykańskiemu przemysłowi, tak? Więc jest ta dekarbonizacja w myśleniu, ale jednocześnie jest problem związany z tym, że jak ten przemysł umiejscowić i gdzie, i rzeczywiście niekoniecznie gdzieś indziej ma to być. Europa stara się być trochę bardziej otwarta pod tym względem, ale też jednak cały czas mówi o tym, żeby transformować swój przemysł i żeby to ona odpowiadała za te najnowocześniejsze technologie zielone i mogła je potem eksportować gdzie indziej. Więc w innych słowach, ale też można powiedzieć, że jest to trochę podobny cel, czyli żeby też ten przemysł był w Europie i korzystać z tej transformacji.
Właśnie w przyszłym tygodniu zobaczymy to właśnie w propozycjach Komisji Europejskiej, takie szczegółowe rozwiązania, które trochę są pewnego rodzaju lustrzanym odbiciem rozwiązań amerykańskich, no bo ma być na przykład kryterium bezpieczeństwa dostaw uwzględnione przy zamówieniach publicznych na zielone inwestycje. Tak naprawdę gdzieś to tam się pojawi, oczywiście kryterium bezpieczeństwa już się pojawiało wcześniej i to będzie zależało od krajów członkowskich, na ile poważnie je potraktują, ale to jest gdzieś tam zalążek właśnie tego myślenia, logiki czy filozofii IRA.
To na koniec, słuchajcie, jeszcze troszeczkę dosłownie o Polsce. Czy my, patrząc na ten skomplikowany obraz, który wyłania się z tych negocjacji, z tych relacji między Atlantykiem, my na tym skorzystamy albo stracimy, czy długoterminowo albo krótkoterminowo, jak to na nas wpłynie, jak wy to widzicie?
Polska na pewno by bardzo skorzystała, gdyby fundusz suwerennościowy powstał w takiej czy innej formie, natomiast on stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Bardziej Unia Europejska jest nastawiona i to porozumienie w tej sprawie zapadnie zapewne dużo szybciej na poluzowanie zasad pomocy publicznej. No i tutaj jest ten wielki znak zapytania, czy władza w Polsce jest zainteresowana i czy mamy w ogóle przestrzeń fiskalną do tego, żeby wspierać przedsiębiorstwa działające w sektorze zielonych technologii. Z, powiedzmy, ostatniej dekady wyłania się taki obraz właśnie władz, które nie są zainteresowane inwestowaniem w kwestie związane z klimatem. Więc zobaczymy, czy to się zmieni po wyborach jesienią.
Tak bardziej może ogólnie odpowiadając mimo wszystko na to pytanie. Krótkoterminowo na pewno IRA jest niekorzystne dla Polski z perspektywy właśnie zwiększania konkurencyjności w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych energia elektryczna jest tańsza. Generalnie rzecz biorąc, surowce energetyczne są tańsze, ponieważ one tam są. Unia Europejska ze względu na wojnę i konieczność po prostu transformacji swojego sektora podnosi wiele większe koszty w tej chwili. W związku z tym to jest kosztowne dla przemysłu. Stąd zresztą Niemcy próbują nowe pomysły, jak dotować energię elektryczną. Pomysły się pojawiają. Więc z tej perspektywy, krótkoterminowo, to może być niekorzystne. Ale w długim terminie, no właśnie mamy myślę, myślenie też europejskie, jak zwiększać konkurencyjność też w Europie. W długim terminie prawdopodobnie uda się już zredukować też te różnice w kosztach, więc wtedy ta filozofia zbliżania, skracania łańcuchów dostaw może być korzystna dla Europy Środkowo-Wschodniej, więc tu można upatrywać też jakieś korzyści z tego płynących, ale wymaga to dużego przygotowania do tego i przede wszystkim też właśnie finansowania zielonych technologii.
I na koniec to może jeszcze wrzucę swoje dwa kamyczki do tego ogródka z rozmów z ludźmi, którzy odpowiadają za sprowadzanie inwestycji do Polski. Wynika, że te najbliższe 36 miesięcy, może trochę dłużej, że to będzie taki kluczowy czas, że wiele sektorów jest w takim momencie, że te stare technologie, stare fabryki są już zamortyzowane, za chwilę będą powstawać nowe fabryki w nowych technologiach i to jest jakaś okazja do tego, żeby Polska mogła je tu przyciągnąć, korzystając właśnie na tym, że ta produkcja ma być bliżej konsumentów. Takim przykładem chociażby mogłaby być fabryka Mercedesa w Jaworze, o czym się też mówi. No i tylko nam pozostaje mieć nadzieję, że takich przypadków będzie więcej, chociaż nie ma chyba co do tego gwarancji. Bardzo Wam dziękuję za tę niezwykle ciekawą rozmowę o Inflation Reduction Act i europejskiej odpowiedzi na tę ustawę. Magdalena Cedro, Marek Wąsiński byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
Dziękujemy.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.